Proszę bardzo, drodzy Państwo, będziemy powoli zaczynali. Pochwalamy Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz,
który jest w niebie, święć
się imię Twoje. Stolica mądrości.
Proszę wybaczyć śmiałość. Mam nadzieję, że będę wyrazicielem tutaj uczuć nas wszystkich, a są to uczucia ciepła i wdzięczności dla księdza profesora i również radości. Chcielibyśmy współtowarzyszyć w tej radości z okazji przyznania tak szczególnej nagrody w kategorii teologicznej i chętnie byśmy się dowiedzieli coś na ten temat, więc o krótkich słowach.
Drodzy Państwo, bardzo dziękuję. Później na koniec może parę słów na ten temat, a teraz wracamy do tego, po co się zebraliśmy, bo to bardzo ważne, mianowicie do kolejnej naszej refleksji w temacie, który brzmi bardzo uczenie, chrystologia Starego Testamentu. Natomiast będę starał się mówić Państwu tak, żebyśmy zrozumieli zarówno doniosłość tego tematu, jak i jego zawartość, jak i jego treść. Otóż na poprzednim naszym spotkaniu zrobiliśmy sobie wstęp do tego tematu, mówiąc, że skoro Pismo Święte ma dwie części, Stary i Nowy Testament, i Nowy Testament mówi, opowiada o Jezusie Chrystusie, to nie może być tak, że pierwsza część Pisma Świętego, Stary Testament, o nim nie mówi, że Jezus Chrystus w tej pierwszej części byłby nieobecny. Otóż przywołam jeszcze jeden obraz, który nas wprowadzi w dzisiejsze rozważanie. Państwo wyobrażą sobie okno. Podchodzimy do okna, do szyby i za szybą widzimy świat. Ale gdyby ktoś podszedł i gdyby tę szybę zamalował na czarno, to wtedy szyba będzie nadal szybą, ale nie będziemy widzieli, co jest na zewnątrz. Co chcę przez to powiedzieć? Bierzemy do ręki Pismo Święte i Pismo Święte jest dla nas tak jak okno. My czytamy tekst, to prawda, ale nie zatrzymujemy się na tekście. To nie jest tak, że zadaniem tych, którzy zajmują się Pismem Świętym, jest tylko przyglądanie się tekstowi, analiza tego tekstu, analiza jego języka, jego stylu, czasu powstania i tak dalej. To wszystko jest ważne. Ale znacznie ważniejsza jest rzeczywistość, która za tym tekstem stoi. Bo Pismo Święte to nie jest tak jak któraś z nowel Sienkiewicza albo jakieś opowiadanie, które dobrze znamy i na lekcjach, kiedy byliśmy w szkole, to analizowaliśmy, jaka nauka, jakie wnioski, jakie przesłanie wypływa z takiej czy innej powieści albo z takiego czy innego opowiadania. Otóż tamte opowiadania, te nowele, te powieści, one były, chociaż uwzględniały realia, to były całkowicie fikcyjne. Natomiast Pismo Święte ma to do siebie, że stoi za nim rzeczywistość. Jaka rzeczywistość? Rzeczywistość życia starożytnego Izraela, biblijnego Izraela, rzeczywistość życia Jezusa Chrystusa i rzeczywistość życia Kościoła. W samych jego początkach, tego Kościoła, do którego my należymy. I nasze korzenie, drodzy Państwo, to nie są tylko Ewangelie, dzieje apostolskie, ale nasze korzenie, naszą własnością jest również Stary Testament, bo to są również nasze korzenie, te najgłębsze, czyli rzeczywistość biblijnego, starożytnego Izraela. I zadajemy sobie pytanie, zaraz przejdę, będę to omawiał na konkretnym przykładzie, z nadzieją, że on Państwa zainteresuje, ale zadajemy sobie takie pytanie, pytanie podstawowe. Dlaczego Bóg wybrał jeden lud Izraelitów czy wybrał ich wyłącznie ze względu na nich samych i dla nich samych, czy wybrał ich raczej, co wydaje się o wiele bardziej logiczne, wybrał ich ze względu na duchowe dobro całej ludzkości. A więc starożytny Izrael miał do spełnienia bardzo ważną misję, bardzo ważne posłannictwo. Był świadkiem wiary w jedynego Boga w pogańskim świecie, ale przecież nie chodziło o to, żeby przez całą historię był tym świadkiem wiary w jedynego Boga, lecz żeby któregoś dnia ta wiara w jedynego Boga i związane z nią łaski i błogosławieństwa stały się udziałem całej ludzkości, a dokładniej tych, którzy zetkną się z tą wiarą i którzy ją przyjmą, bo przecież człowiek w swojej wolności może także tę wiarę odrzucić. I właśnie dlatego zadajemy sobie pytanie, w jaki sposób, czy i na ile na kartach Starego Testamentu możemy rozpoznać ten dynamizm, który będzie nas ukierunkowywał ku Jezusowi Chrystusowi. Jedna z osób obecnych tutaj na naszych konferencjach od długiego czasu, pani Jadwiga, wysłała mi maila i zadała takie pytanie. Czy wychodząc z hebrajskiego wyrazu namaszczać, można mówić o mesjanizmie w Starym Testamencie? Otóż, drodzy Państwo, my czytając Stary Testament i czytając Nowy Testament, to nie jest tak, że my wychodzimy od jakiegoś czasownika albo rzeczownika, od jakiegoś słowa i potem rozważamy, jakie skutki, jakie oddziaływanie miało to słowo. Tylko dlatego ten czasownik namaszczać, po hebrajsku maszach, jest ważny, ponieważ za nim stoi cała rzeczywistość, do której któregoś dnia wrócimy, o której któregoś dnia powiemy sobie, co to znaczyło namaszczać w okresie Starego Testamentu. To hebrajskie maszach, od tego rzeczownik maszijach, spolszczony jako Mesjasz, do tego jeszcze wrócimy. Ale ja chciałbym Państwu w tym roku zaproponować przygodę jeszcze głębszą. Taką, którą nie poprzestawanie tylko na tych tekstach, gdzie jest, powiedzmy sobie, występuje czasownik maszach i związana z nią rzeczywistość. Chciałbym sięgnąć jeszcze głębiej, ale do tego głębszego sięgnięcia potrzebny jest nam tekst oryginalny. Potrzebny jest nam tekst hebrajski Starego Testamentu, bo nie możemy poprzestać na przekładach. I uprzedzając wszystko inne, co dzisiaj powiemy, to proszę Państwa, jeżeli dowiadujemy się, że żebyśmy mogli wychwycić tę obecność, tę aluzję do Jezusa Chrystusa obecną już na kartach Starego Testamentu, żebyśmy mogli to zrobić, musimy sięgnąć po język hebrajski, to znaczy, proszę zauważyć, że ci, którzy w starożytności, a i dzisiaj znają język hebrajski, bo to jest ich język ojczysty, że oni czują to, przeczuwali to i mają w głowie te treści, które my dzisiaj będziemy starali się wydobyć. A potem za miesiąc, w następnym miesiącu kolejny fragment. Żeby to nie było zbyt trudne, to przejdźmy od razu do tego właśnie konkretnego biblijnego tekstu. Drodzy Państwo, zatrzymamy się dzisiaj nad Księgą Rodzaju, rozdział pierwszy, czyli samym początkiem Starego Testamentu. Państwo wiedzą z pewnością, że ten pierwszy rozdział Księgi Rodzaju to jest wspaniały hymn ku czci Boga Stwórcy. Proszę zauważyć, ja nie mówię opowieść o początkach świata i człowieka, opowiadanie o początkach świata i człowieka, chociaż takie tytuły Państwo znajdą w przekładach, na przykład Biblii Tysiąclecia. Ja mówię hymn ku czci Boga Stworzyciela. Dlatego, że gdy czytamy ten tekst, Księgę Rodzaju, rozdział pierwszy w języku oryginalnym i gdy czytamy z odpowiednim akcentem i namaszczeniem, to wtedy to brzmi rzeczywiście bardzo podniośle. Nie jest to opis stworzenia świata i człowieka, bo opisuje się to, co się widzi, a nikogo przy stworzeniu świata nie było prócz Boga, tylko to jest pełen uwielbienia hymn ku czci Boga. On nie powinien być i nie jest nigdy po hebrajsku czytany, on jest zawsze po hebrajsku śpiewany. On rozpoczyna się od wyznania wiary, które po hebrajsku brzmi tak: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Na początku stworzył Bóg niebiosa i ziemię. I później ten hymn jest zbudowany w bardzo przemyślany sposób. Mianowicie mamy uwielbienie Boga Stwórcy, Boga, który stworzył cały świat, ułożone na podobieństwo tygodnia. 6 dni pracy i 7 dzień odpoczynku. I ten tydzień ma swoją strukturę. Wszystko to, co mówię, jest tylko wprowadzeniem do tego najważniejszego, do czego zaraz przejdziemy. Mianowicie mamy 6 dni i pierwsze 3 dni to są czynności rozdzielania. Bóg rozdziela rozmaite elementy. A więc pierwszego dnia Bóg stworzył światłość i ciemność. I rozdzielił światłość od ciemności. I ta czynność rozdzielania jest bardzo ważna. Drugiego dnia, w tym pięknym hymnie, Bóg stworzył sklepienie wysoko u góry. To wszystko oczywiście nawiązuje do starożytnych wyobrażeń o świecie. I rozdzielił wody nad sklepieniem od wód pod sklepieniem. Czyli zawsze zastanawiano się w starożytności, jak to jest, że pada deszcz, że pada śnieg, że są mgły i że w określonym czasie pada, w innym nie pada, więc Bóg według tych starożytnych wyobrażeń stworzył to sklepienie tak jak kopuła nad budowlą. Trzeciego dnia mamy 2 dzieła Boże. Mianowicie pierwsze to Bóg rozdzielił ziemię i morze. Ja myślę, że każdy z Państwa, kto był nad morzem, to gdy była chwila wytchnienia, zwłaszcza na takiej, powiedzmy sobie, bardziej odludnej plaży, to mogliśmy stanąć nad tym morzem i zastanawiamy się, dlaczego tutaj ten bezmiar wód się kończy. A jeżeli ten porządek ulegnie zachwianiu, mamy wtedy dramat, mamy katastrofę. Dla starożytnego człowieka to było bardzo zaskakujące i zachwycające. Tutaj morze, a tutaj ląd. I tego samego dnia, w drugiej części tego dnia, Bóg na lądzie stworzył rośliny. Proszę Państwa, zauważą. Pierwszego dnia jedno dzieło rozdzielania, drugiego dnia drugie dzieło rozdzielania, trzeciego dnia 2 dzieła stwórcze. Rozdzielenie ziemi i morza oraz stworzenie roślin. I teraz dalej mamy schemat. Czwartego dnia Bóg stworzył słońce, księżyc i gwiazdy. Piątego dnia stworzył istoty wodne i powietrzne, a więc to, co jest w wodach i to, co jest w powietrzu. A szóstego dnia Bóg stworzył najpierw zwierzęta lądowe, a później stworzył człowieka. I właśnie za moment chcemy się zatrzymać na tym stworzeniu człowieka. Ale Państwo popatrzą, jaki tu jest piękny obraz świata starożytnego. Słońce, księżyc, gwiazdy. Potem istoty wodne, do których starożytny człowiek i dzisiaj miał najmniejszy dostęp. Patrzymy na morze i tam żyją niezliczone miliony i miliardy najrozmaitszych stworzeń. Patrzymy w powietrzu i tam się unoszą rozmaite ptaki. Morze i powietrze to są te dwie sfery, które są najtrudniej dostępne dla człowieka. A następnie szósty dzień, zwierzęta lądowe, czyli to, co blisko człowieka, zwierzęta dzikie i zwierzęta udomowione. I wreszcie stworzenie człowieka. I nad tym się zatrzymajmy. Dlatego, że chciałbym, mam nadzieję, że mi się to uda, przynajmniej w jakiejś części, ukazać Państwu, że to, co czytamy na temat stworzenia człowieka, ma związek z Jezusem Chrystusem. I to ma związek dużo głębszy, niż moglibyśmy tego się spodziewać. Otóż, gdy czytamy ten hymn, albo dokładniej, gdy go śpiewamy, to każdy dzień, tak jak te dni Państwu streściłem, jest wprowadzony przez taką formułę. Vayomer Elohim. Rzekł Bóg. Drugi dzień. Vayomer Elohim. Trzeci dzień. Vayomer Elohim. Czwarty dzień. Vayomer Elohim. Piąty dzień. Vayomer Elohim. Szósty dzień. Vayomer Elohim. W Wielką Sobotę w parafii świętego Jakuba, gdzie mieszkam, gdy są te czytania liturgiczne wielkosobotnie, to od kilku lat mamy taki zwyczaj, że ja czytam po hebrajsku ten hymn, a jeden z księży, ksiądz Władysław, czyta go po polsku. Tak dzielimy go na dni i najpierw po hebrajsku, potem po polsku. Światło jest zgaszone i prawie zawsze zdarza się tak, że po liturgii ktoś przychodzi do zakrystii i mówi, jaki ten hebrajski język jest piękny, jaka ta mowa jest tajemnicza. Tajemnica też dlatego, że jej nie rozumiemy. Ale mówię, ale coś dało się zapamiętać? A tak, co? Vayomer Elohim. Vayomer Elohim. To jest jak refren, jak litania. Ten hymn ku czci Boga Stworzyciela ma taki właśnie układ litanijny. I oto pojawia się w tym siódmym dniu jeszcze raz ta formuła, to wyrażenie Vayomer Elohim. Vayomer Elohim, przypominam, tłumaczymy wtedy albo bez wtedy, tylko i rzekł Bóg. I mamy tu coś przedziwnego. Mianowicie po hebrajsku czytamy tak. Naase ha-adam. Ha-adam, Państwo rozumieją. Ha to jest rodzajnik, jak po angielsku, jak po niemiecku. Natomiast Adam to jest po polsku człowiek. Adam. Tak jak imię nasze męskie. Naase ha-adam. Naase to jest pierwsza osoba liczby mnogiej od czasownika asa, który po polsku znaczy czynić, robić, wykonywać. Naase tłumaczymy na polski uczynimy człowieka. Uczynimy? No przecież Bóg jest jeden, jedyny. Cały czas czytamy Vayomer Elohim, rzekł Bóg. Nie bogowie, Bóg. To Elohim ma z całą pewnością znaczenie, to jest urobione od semickiego El, też oznacza bóstwo. Elohim, co prawda gramatycznie to jest liczba mnoga po hebrajsku, ale znaczenie tutaj ma z całą pewnością pojedyncze. Rzekł Bóg. Naase. Proszę Państwa, na temat tego naase napisano mnóstwo. Jak wytłumaczyć to, że w hymnie o Bogu Stworzycielu czytamy uczynimy człowieka. Powinno być uczynię człowieka. tłumaczono to rozmaicie. Dam Państwu kilka przykładów. Jedni mówili, że uczeni, zwłaszcza XIX-wieczni, w XX wieku, że widać, że to jest ślad przejęcia dawnego pogańskiego opowiadania, dawnego pogańskiego wątku i włączenia go do Pisma Świętego. Że tego rodzaju elementy mające pogańskie środowisko i tło, że one w Piśmie Świętym są. Brzmi to bardzo atrakcyjnie. Tylko, że proszę Państwa, ma jedną fundamentalną słabość. Tę mianowicie, że zawsze na poziomie Starego Testamentu, gdy przejmowano tworzywo, które miało charakter mityczny, mitologiczny, czy wywodziło się z rozmaitych skojarzeń pogańskich, to zawsze, użyję tutaj trochę dosadnego słowa, proszę mi wybaczyć, ale chciałbym podkreślić, o co chodzi, zawsze to zapożyczenie dokonywano obrzezania. Czyli dostosowywano je do wymogów wiary w jednego Boga. Czyli jeżeli przejmowano opowieści czy jakieś wątki z innych kultur, to zawsze je adaptowano również na poziomie gramatycznym do wymogów wiary w jedynego Boga, wiary monoteistycznej. Tutaj tego nie ma. Nigdzie nie ma śladu, że ktokolwiek próbował to zrobić. W każdym wydaniu tak zwanym krytycznym Pisma Świętego, takim jak to, które trzymam tutaj w ręku, na samym dole są takie uwagi, które dotyczą wielowiekowego procesu przekazu tego tekstu. Nie ma najmniejszej zmianki, żeby ktoś w dawnej starożytności czy później próbował zmieniać liczbę pojedynczą na liczbę mnogą. Przecież ci, którzy ten tekst czytali i przekazywali, znali doskonale język hebrajski. I wystarczyło tylko, zamiast uczynimy, uczynię, ale nikt tego nie zrobił. Wobec tego nie jest to wątek przejęty skądinąd, a nawet jeżeli tak, to został tutaj włączony w kontekst, w którym otrzymał nowe znaczenie. Druga próba wytłumaczenia tego fragmentu, tego słowa. Mówiono, takie były próby wytłumaczenia, że mamy tutaj nawiązanie do Pana Boga oraz do otaczającego go tak zwanego dworu, to znaczy do aniołów czy kogoś, kogo dzisiaj określamy mianem aniołów. Mianowicie Bóg, zanim stworzył człowieka, to naradza się z aniołami, stworzyć go czy nie. Otóż to też brzmi atrakcyjnie, tylko problem polega na tym, że tu nigdzie nie ma ani jednego słowa o aniołach. Nie ma ani jednego słowa o dworze, który by otaczał Boga. Wobec tego jest to konstrukcja komentatorów, a nie wymowa samego tego tekstu. Więc ta liczba mnoga daje nam do myślenia. Liczba mnoga nazwę uczynimy człowieka, przekazywana przez tysiące lat w środowisku specyficznie monoteistycznym. Ale to nie koniec. Bardzo często komentatorzy zatrzymują się właśnie na tym, ale my pójdziemy dalej. Czytamy tak. Na Asę Adam, uczyńmy człowieka. Becalmenu, na podobieństwo nasze. Nasze? No przecież Bóg jest jedyny. Ale nie tylko to. Becalmenu to jest forma rzeczownika celem. Celem to znaczy dokładnie w językach semickich i w hebrajskim obraz, ale jeszcze dokładniej rzeźba. rzeźba jest czymś materialnym. Rzeźba, posąg. Becalmenu to tłumaczymy na nasz wizerunek, na nasz obraz. Ale w tym zawiera się jakieś nawiązanie do tego, co materialne. I mamy tutaj od razu dwie uwagi. Po pierwsze, jak to jest możliwe, że Bóg stworzy człowieka na nasz obraz, skoro Bóg jest absolutnie duchowy, istota bezcielesna, a tutaj mamy aluzję do materialności. A drugie zastrzeżenie jest związane z tym, o czym dowiadujemy się z późniejszych ksiąg Pisma Świętego, przede wszystkim z objawienia danego Mojżeszowi. Wśród 10 Bożych przykazań jest to, które w naszej tradycji zeszło na plan dalszy, mianowicie nie będziesz sporządzał żadnego wizerunku, żadnego obrazu, żadnej rzeźby Pana Boga swego. A Bóg, mówili od starożytności rabini, który zakazał sporządzania swojego wizerunku, sam pogwałcił ten zakaz, bo stworzył człowieka na swój obraz. Ale proszę Państwa, nadal patrzą, tu nie ma na swój obraz, tu w tym momencie, tylko na nasz obraz. Idźmy dalej. Więc Vayomer Elohim, rzekł Bóg, na Aze Adam Becalmenu, uczyńmy człowieka na nasz obraz kidmutanu, na nasze podobieństwo, dosłownie na podobieństwo nasze. To enu to jest liczba mnoga. Mamy cały czas liczbę mnogą w autoprezentacji Boga, w samoprezentacji Boga. Gdy Bóg mówi, tak jak tu, mówi o sobie w liczbie mnogiej. I czytamy dalej. Wrócimy zaraz do tego wątku, ale czytamy dalsze słowa. Ve'irdu bidgat hayam. I niech rządzą, niech panują nad rybami morskimi. Widzą Państwo znów osobliwość? Uczyńmy człowieka, Adam, wejrdu, liczba mnoga, niech rządzą, niech panują. Zanim człowiek zaistniał, to został pomyślany przez Boga, obmyślany przez Boga w jakimś na razie tajemniczym dla nas zróżnicowaniu. Bóg postanawia stworzyć człowieka, ale okazuje się, że nie stworzy jednego tylko człowieka, tylko że od początku stwórczy zamysł Boga obejmuje rzeczywistość, obejmuje osoby, do których się odniesie to w liczbie mnogiej beirdu. I niech rządzą bidgat hayam, rybami morskimi, uwe okka szamaim i nad ptactwem powietrznym, uwe behema i nad zwierzętami, uwe chol haarec i nad całą ziemią, uwe chol haremes haromes al haarec i nad wszystkim, co pełza po ziemi. Nie mam czasu, żeby tutaj w szczegółach wyjaśnić tę część zdania. Powiem tylko Państwu tyle, że gdy my czytamy te słowa po polsku, niech panują, niech rządzą nad rozmaitymi elementami świata, to przychodzi nam do głowy władza, rząd, sprawowanie władzy tak jak my ją znamy. To znaczy połączone z wyzyskiem, z eksploatacją. Proszę zauważyć, że w gruncie rzeczy tak człowiek sobie poczyna ze światem. giną rozmaite gatunki zwierząt, gatunki ryb, gatunki ptaków. Posuwamy się do zabijania, do niszczenia przyrody. Czasami, zwłaszcza dawniej, dzisiaj już mniej, bywało to usprawiedliwiane właśnie tym zdaniem: niech rządzą, niech panują. Jeżeli rządzą, to znaczy niech sobie podporządkują, niech wykorzystają. Tak na przykład kiedyś, mocno podirytowany, słuchałem tego wyjaśnienia od jednego z kapelanów myśliwych. Jak Państwo wiedzą, mają nawet swojego patrona. I rozmawiając z nim, mówiłem, że no to jest dla mnie dziwne, żeby zrobić sobie patrona myśliwych, świętego Huberta, znaczy patrona od tych, którzy zabijają zwierzęta. Czy muszą mieć swojego patrona. Tłumaczę, my też mamy w Piśmie Świętym: niech rządzą, niech panują nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad zwierzętami, nad wszystkim, co na ziemi. Człowiek królem stworzenia. Ale drodzy Państwo, hebrajskie słowo wejrdu, niech rządzą, niech panują, to jest nawiązanie do władzy królewskiej tak, jak ona była rozumiana na starożytnym Bliskim Wschodzie, a nade wszystko w biblijnym Izraelu. Mianowicie król, władca, rządził ludźmi, co oznaczało, że był za nich odpowiedzialny. Nie wykorzystywał król czy władca, który wykorzystywał swój lud, swoich poddanych, można było go strącić z tronu, można było go zastąpić kimś innym. Król miał za zadanie, obowiązkiem władcy była troska o swoich poddanych. Skoro tak, to gdy Bóg jeszcze zanim stworzył człowieka, zleca mu to zadanie, niech rządzą, niech panują, to mówiąc naszym językiem, Bóg powiada, niech będą odpowiedzialni za wszystko to, co zostało stworzone przed nimi i z myślą o nich. Niech wezmą na siebie odpowiedzialność za stworzony świat. To bardzo ciekawa intuicja, to bardzo ciekawa myśl, dlatego że ona w gruncie rzeczy jest biblijnym fundamentem tego, co dzisiaj nazywamy ekologią, myśleniem ekologicznym, troską ekologiczną. Słowo ekologia pochodzi od greckiego słowa oikos, wymawianego przez Greków jako ekos albo ikos. Oikos to znaczy dom. Ekologia to troska o nasz wspólny dom, którym jest świat. Można więc powiedzieć, że Bóg stwarza człowieka w jego zróżnicowaniu, o czym za chwilę, bo mamy tę liczbę mnogą, po to, by podjął odpowiedzialność za stworzony świat. Po to, by temu światu służył jako jego król. I teraz dojdziemy do słów, które jeszcze bardziej mają nośność chrystologiczną. Zaraz spróbujemy to sobie wszystko powiązać. Czytamy w następnym wersecie tak. Vayivra Elohim Echada. Więc stworzył Bóg Adam, człowieka. Becalon. Na swój obraz. Proszę zauważyć, nie ma teraz na ich obraz. Gdy Bóg mówił o sobie, to była liczba mnoga na nasz obraz i nasze podobieństwo. Ale gdy autor biblijny mówi o Bogu, to mówi na swój obraz. Wraca do liczby pojedynczej. Żeby nie było wątpliwości, że na pewno nie chodzi tutaj o żaden politeizm. I dalej Becalmon, czyli na swój obraz. Tak. I to jest pierwsza konkluzja naszej dzisiejszej refleksji, Już Państwo ją znają z innych dociekań wcześniej, a teraz tylko na nią zwracam uwagę i zaraz jeszcze ją dalej rozumiemy. Otóż tak Bóg, przedstawiając siebie, mówiąc od siebie, daje poznać, że jest jedyny, ale nie istnieje sam. Otóż Bóg daje nam poznać w tych słowach, w tym wyrażeniu, daje poznać wszystkim, którzy ten tekst czytali, przeżywali, przekazywali z pokolenia na pokolenie, daje nam poznać bogactwo wewnętrznego życia Boga. Nie wyraża tego jeszcze, nie ma tutaj wyznania wiary w Trójcę Świętą. Nie ma Ojciec, Syn i Duch Święty, bo na tym etapie byłoby to za wcześnie niezrozumiałe i odebrane jako trzech bogów. Jeszcze ludzkość, nawet Izraelici, nie byli przygotowani do tej prawdy. Ale Bóg daje poznać, że nie jest jakąś absolutną samotnią, lecz nasz obraz i nasze podobieństwo. I że jeżeli Bóg, który jest jedyny, ale nie istnieje sam, to i człowiek, który odwzorowuje Boga, również nie będzie istniał sam. To znaczy, Bóg nie stworzy jedną tylko istotę ludzką. Zaraz dowiemy się, kogo stworzy. I patrząc na siebie widzimy to doskonale. Ale że zróżnicowanie, zaraz zobaczymy, że chodzi o zróżnicowanie płci, które przynależy do istoty człowieczeństwa, jest tajemniczym odbiciem, odzwierciedleniem bogactwa tego wewnętrznego życia Boga. Tak jak Bóg w tajemniczy sposób nie jest sam, taki człowiek od początku stworzony nie będzie sam. Poczytajmy dalej. Vayivra Elohim et ha-Adam becalmo. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Becelem Elohim bara oto. Na obraz Boży go stworzył. Państwo popatrzą, liczba pojedyncza. Go stworzył, bara oto. To jest go. I na końcu Zachar, Uneketa, bara otam. Gdy Państwo otworzą Biblię Tysiąclecia, to przeczytacie: stworzył mężczyznę i kobietę. To jest zły przekład, niedobry. Od wielu lat próbujemy go wyprostować. Nie wiem, dlaczego się nie daje. Otóż powinien być przełożony, powinny być przełożone te słowa mężczyzną i kobietą, niewiastą, stworzył ich. Taki przecież był tytuł papieskich kateches Jana Pawła II sprzed 30 lat poświęconych małżeństwu i rodzinie. Mężczyzną i kobietą stworzył ich, ale Ojciec Święty miał wtedy dobrych znawców Pisma Świętego i swoje wystąpienia pisane w języku włoskim, angielskim, potem przetłumaczone na polski, były już dobre. Na czym polega różnica? Tu muszą mi Państwo wybaczyć pewne dosadne wprowadzenie w meandry, tajniki języka hebrajskiego. Musimy to wiedzieć, żebyśmy po prostu mieli pojęcie, jak ten tekst jest pełen treści. Mianowicie czytamy tak. Zachar, Unekeba, bara otam. Tłumaczymy. Mężczyzną i kobietą stworzył ich. Ale jeżeli ktoś z Państwa choćby kiedykolwiek zaczął uczyć się języka hebrajskiego albo miał z nim styczność, to wie, że mężczyzna po hebrajsku to jest ish, a kobieta po hebrajsku to jest isha. I te takie słowa występują w drugim rozdziale Księgi Rodzaju, gdzie mamy ten malowniczy, barwne opowiadanie o stworzeniu mężczyzny i kobiety. Tam jest ish we isha. Słynne zdanie. Dlatego opuści ish, mężczyzna, swoją matkę i ojca we dawku i złączy się z isha, z kobietą, i będą dwoje jednym ciałem. Ish we isha. Tłumaczono to, na przykład ksiądz Jakub Wujek kilka wieków temu chciał przetłumaczyć na polski, to tłumaczył mąż i mężyna. Ale się nie przyjęła słowo mężyna w języku polskim. Po angielsku jest prosto. Man and woman. I w porządku. Bardzo ładnie. Natomiast po polsku nie możemy. Powinno być tu ish we isha bara otam. Stworzył ich mężczyzną i kobietą. A tu mamy, proszę Państwa, Zachar unekeva baraotan. Jedno z bardzo nielicznych wystąpień w tym znaczeniu tych słów w całym Piśmie Świętym. I teraz przechodzę do tej dosadności. Otóż język hebrajski, ponieważ to jest język bardzo stary, bardzo dawny, starożytny, wyrosły z jeszcze starszych języków starosemickich, to jest język bardzo konkretny i bardzo dosadny. W Biblii też mamy rozmaite wyrażenia. Państwo wybaczą, ale już jesteśmy na takim poziomie, że mogę sobie pozwolić na zacytowanie choćby jednego z przykładów. Będzie dosadny, ale to ciekawość jest zawsze większa niż taka pruderia. Otóż w Piśmie Świętym mamy takie słowo na określenie chłopaka. Chłopak, taki sobie podrastający, nazywa się to po hebrajsku maszcin bekir. Gdy czytamy po polsku, to czytamy chłopiec. Gdy chcemy to przełożyć dosłownie, to maszkin bekir znaczy siusiający na ścianę. I jak to przełożyć? No, dziewczynka chyba nie może, odnosi się to do chłopaka. Mamy po polsku takie słowa, prawda? Ale kto by się odważył, żeby w Piśmie Świętym użyć takiego polskiego słowa? Mogą sobie Państwo pomyśleć i przypomnieć niekoniecznie tu w kościele. Ale jest. Dobry hebrajski odpowiednik. Przejdźmy teraz do Zachar i Nekeba. Zachar to jest, proszę Państwa, po polsku mocny, sztywny. I w Piśmie Świętym oznacza, w Biblii, w języku hebrajskim oznacza to, co męskie. W odniesieniu do zwierząt oznacza, na przykład przy składaniu ofiar, oznacza samiec. Natomiast zauważmy, że dosadność jest mocna. Ale i nekeva też dosadność jest mocna. Dlatego, że nekeva jest tu robiona od czasownika nakawa. Nakaw znaczy po polsku dziurawić. Wobec tego nekeva w języku hebrajskim oznacza to, co żeńskie, to, co kobiece. Gdy odniesione jest do zwierząt, tłumaczone jest jako samica. Proszę zauważyć, jaki kłopot mają tłumacze na język polski. Jak przetłumaczyć na język polski Zachar unekeva bara otam? Otóż tłumaczymy mężczyzną i kobietą stworzył ich. W porządku. Ale dla ucha hebrajskiego to jest dużo bardziej dosłowne. I co przywołuje? przywołuje przede wszystkim płciowość. Zwraca się uwagę na płeć. Mianowicie człowiek został stworzony jako męski i jako żeński. Jako mężczyzna i kobieta. Płciowość jest, doskonale o tym wiemy, nierozerwalnie związana z cielesnością. Otóż poznajemy płeć, nawet bez jakichś innych wskazówek, po wyglądzie ciała. Więc zauważmy, mamy nacisk na płciowość i mamy nacisk na cielesność. Bóg stworzył człowieka mężczyzną i kobietą. I obie płci są dwoma sposobami bycia człowiekiem. Żadne nie jest lepsze ani gorsze. Obydwa sposoby bycia człowiekiem. To wróćmy do tej myśli, która stanowi, jeżeli tak powiem, punkt docelowy naszych rozważań. Stwórzmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. I stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyzną i kobietą. Zatem, skoro przeczuwamy to bogactwo wewnętrznego życia Boga, to jego odzwierciedleniem jest zróżnicowanie płci człowieku. Co łączy obie płci między sobą? Co je do siebie przyciąga i co stanowi o tym, że jedna płeć potrzebuje drugiej? Miłość. Spełnia się to zróżnicowanie płci w miłości. A więc ludzka miłość, miłość człowieka, miłość mężczyzny i kobiety jest jakimś odwzorowaniem tego, co stanowi o bogactwie wewnętrznego życia Boga. Później dowiemy się z kart Nowego Testamentu, że Bóg jest Ojcem i Synem i Duchem Świętym i że spoiwem osób Bożych jest miłość. Ale u samych podstaw stworzenia, w samym Bożym zamyśle stworzenia mężczyzny i kobiety jest zawarte odwzorowanie tego, kim jest Bóg. Ale nie tylko to. Zwróćmy uwagę, że skoro płeć jest nierozerwalnie związana z cielesnością, to dochodzimy do pewnego paradoksu. Tego mianowicie, że obrazem niewidzialnego Boga, obrazem Boga, który jest absolutnym duchem, jest człowiek ze swoją cielesnością, ze swoją materialnością, która znajduje wyraz w płciowości. Że cielesność ludzka, cielesność człowieka jest jakimś odwzorowaniem tego, co Boże i tego, kim jest Bóg. Jeżeli ktoś z Państwa przypomina sobie dawniej lekcje religii, katechizm, to tam było takie pytanie. Co jest obrazem Boga w człowieku? I odpowiadaliśmy. Obrazem Boga w człowieku jest rozum i wolna wola. A więc obrazem Boga w człowieku, sugerowano w tym katechizmie, są władze duchowe człowieka. Rozum i wolna wola. A wzgląd na ten tekst z Księgi Rodzaju uprzytamnia nam, że obrazem Boga w człowieku oprócz władz duchowych, czy obok władz duchowych, jest również jego cielesność. związana integralnie z płciowością. Czy wiedzą Państwo, ku czemu zmierzam? Ku temu, że w samym stworzeniu człowieka i w fakcie, że człowiek jest obrazem Boga, jest zawarta możliwość, zawarte przeczucie, zawarta intuicja, zawarta ewentualność, że Bóg będzie mógł stać się człowiekiem. Otóż wcielenie Syna Bożego, to, że Bóg stał się człowiekiem dla nas i dla naszego zbawienia, ma swój przedsmak, swój prapoczątek w samym stworzeniu. Mianowicie, gdy zadawano, zwłaszcza w średniowieczu, pytanie kur, deus, homo, dlaczego Bóg stał się człowiekiem, to odpowiedź brzmi dlatego, że w samym akcie stworzenia, w samym akcie bycia człowiekiem był zawarty w tej cielesności, płciowości tak wielka wartość, godność cielesności, płciowości, że otwierało to drogę do wcielenia Syna Bożego. Proszę Państwa, rozumieją to doskonale Żydzi, rabini. Kiedy się bierze do ręki żydowską Biblią opatrzoną komentarzami, ja mam u siebie taką kilka, ale jedna z nich najbardziej taka reprezentatywna została zrobiona przez rabinów amerykańskich, to zdanie jest opatrzone takim komentarzem. Chrześcijanie upatrują tutaj nawiązanie do prawdy o Trójcy Świętej. Chrześcijanie, zwłaszcza ojcowie Kościoła w dawnych czasach, mocno podkreślali, że jest tutaj przedziwna, tajemnicza aluzja do bogactwa wewnętrznego życia Boga. Ale gdybyśmy mieli tych autorów, tych rabinów przy sobie, to moglibyśmy ich zapytać, a wy jak to pojmujecie? A oczywiście, że będziemy mieli do czynienia z tłumaczeniami, które nie pokrywają się z naszym, z interpretacjami, które nie pokrywają się z naszym, dlatego, że spojrzenie na Jezusa Chrystusa jest inne. Ale zadajemy sobie pytanie głębsze. Mianowicie, a jak rozumiano te słowa w czasach przed Chrystusem? I możemy dojść do konkluzji, że skoro były integralnie przekazywane w tej liczbie mnogiej i że skoro w odpowiednim miejscu mamy zmianę na liczbę pojedynczą i skoro mamy to aż do bólu dosadne zachar unatewa z naciskiem na płciowość, na cielesność, to przeczuwali coś, co można było później wyrazić i co znalazło wyraz w zwiastowaniu Najświętszej Maryi Pannie. Maryja nie pyta, dlaczego Bóg wybiera drogę wejścia w ludzki świat i stania się człowiekiem. Maryja pyta, jakże się to stanie, skoro nie znam pożycia z mężem. Ale nie zadaje tego pytania, które jest bardziej fundamentalne. Może właśnie dlatego, że je aż nazbyt dobrze rozumiała w tym duchu, w jakim my je tłumaczymy. I mamy, teraz przejdźmy na koniec już króciutko, mamy jeden tekst w Nowym Testamencie, który jest przedziwny i o który wydaje się, że nawiązuje właśnie do tego, o czym mówimy. To jest, proszę Państwa, tekst, który jest jednym z najmniej znanych, chociaż znajduje się w Ewangelii Świętego Łukasza. I to jest tekst, z którym nawet specjaliści, już nie mówię zwyczajni księża czy zwyczajni wierni, mają duże kłopoty. Mianowicie To jest rodowód Jezusa w Ewangelii świętego Łukasza. W Ewangelii świętego Mateusza mamy przeprowadzony ten rodowód, prawda, od Abrahama do Maryi. Natomiast w Ewangelii Łukasza czytamy tak. I tutaj znów muszą Państwo zrozumieć, jak trudny jest przekład Pisma Świętego. Czytamy tak. Sam zaś Jezus, rozpoczynając swoją działalność, miał lat około 30. I czytamy, teraz muszę przenieść się do języka greckiego, żeby Państwu dokładnie to przełożyć. On Chrios był synem Theos enomizetai, jak sądzono, jak mniemano, w naszym tłumaczeniu mamy jak mniemano, Józefa. Tueli to jest taki sposób mówienia jak w języku rosyjskim, albo jak w języku polskim w tym dawnym. Mianowicie widzimy jakiegoś chłopca albo dziewczynę i na wsi, czy w małym miasteczku, czy w górach, kto to tam idzie? No to idzie Marek. A czy on jest? Janowy. Prawda? Czyli Jana, syn Jana, Janowy. A ten to Józefowy. I ten styl mówienia jest w rosyjskim, i ten styl mówienia jest w greckim. W polskim też istnieje, ale przy tłumaczeniu Pisma Świętego mamy z nim kłopot. Bo Państwo posłuchają. Był, jak mniemano, synem Józefa, syna Felego, syna Mattaja, syna Lewiego, syna Melkiego. Mamy cały czas syna, czego nie ma w tekście greckim. Bo w tekście greckim jest Józef, tu Eli, tu Mateti, tu Lewi, tu Melki, tu i tak dalej. Bez tego syna. A więc Janowego, Józefowego, w luźnym tłumaczeniu na polski. I ten rodowód Jezusa, wyprowadzony od Józefa, o którym, jak mówiono, jak mniemano, że był ojcem Jezusa, i potem kolejni, oczywiście w wielkich skrótach, przodkowie Józefa, i proszę posłuchać sam koniec. Po polsku czytamy syna Kainana, syna Enosa, syna Seta, syna Adama, syna Bożego. Cały czas mam ten syn. Natomiast po grecku nie ma syn i to ma ogromne znaczenie, bo czytamy Enos tu Jafe, tu Melachel, tu Kainan, tu Enos, tu Seth, tu Adam, tu Tcheu. Otóż tam mamy ojców, ojciec tego i wstecz jeszcze ojciec, Adama, Adamowego, a Adam jest Boży. Ja wiem, że to może być trudne, ale co nam chce przekazać Łukasz? Łukasz chce nam przekazać, że tak jak Adam jest dziełem, synem Boga, tak w Jezusie Chrystusie, czyli tu mamy człowiek stworzony przez Boga, tak w Jezusie Chrystusie Bóg stał się człowiekiem. Czyli Łukasz chce nam powiedzieć, że wcielenie Syna Bożego, wejście Syna Bożego w historię ludzkości, zostało zamierzone wraz ze stworzeniem. Że gdy Bóg stworzył człowieka w zróżnicowaniu płci i w cielesności, to powziął tajemniczy zamiar, że stanie się kiedyś człowiekiem. A więc stworzenie i wcielenie to dwie strony tej samej rzeczywistości Bożej miłości. Gdy więc stawiamy pytanie, dlaczego Bóg stał się człowiekiem, to odpowiedź, że stał się człowiekiem, bo taki był jego zamysł od samego początku. A więc na samym początku Starego Testamentu, na samym początku tej rzeczywistości zbawczej biblijnego Izraela, mamy dowartościowanie cielesności, dowartościowanie płciowości, dowartościowanie miłości pomiędzy ludźmi jako obrazu Boga i jednocześnie intuicja tej tajemniczej rzeczywistości, że Bóg wejdzie w ludzką historię tak bardzo, że stanie się człowiekiem. I do tego będzie wiele razy nawiązywał w różnych miejscach Nowy Testament. Zachęcam Państwa, żeby się nad tym zastanowić. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że zwłaszcza przy pierwszym słuchaniu może być trudne, ale sama esencja, sama konkluzja, sam wniosek jest niezwykle piękny i można by powiedzieć ukazujący godność człowieka, wielkość człowieczeństwa, godność płciowości, godność cielesności i pozwalający nam zrozumieć to, że jedna z trzech osób Bożych stała się człowiekiem. Właśnie do tej liczby trzy i do jej takiego tajemniczej obecności na kartach Biblii znów Księdze Rodzaju wrócimy na następnym naszym spotkaniu. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na 8 grudnia, to jest święto niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny i 8 grudnia o tej samej porze. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Natomiast jeżeli chodzi o tę uroczystość, która czeka, to drodzy Państwo, parę słów. Program jest taki. Otóż ta nagroda, może w ten sposób, nagroda Ratzingera została ustanowiona w roku 2011, czyli jest stosunkowo niedawna. Ustanowił ją papież Benedykt XVI jeszcze podczas swojego pontyfikatu i chciał w ten sposób uhonorować tych, którzy uprawiają teologię w rozmaitych częściach świata w duchu nauczania Kościoła. I w 2011 roku otrzymały tę nagrodę 3 osoby, a potem utarł się zwyczaj od roku 2012, że każdego roku otrzymują je 2 osoby. W tym roku to najpierw są badania w poszczególnych krajach, na rozmaitych szczeblach. Te kandydatury spływają do Watykanu. Ojciec Święty otrzymuje, papież Benedykt XVI otrzymuje 10 nazwisk i z tych nazwisk wybiera, ma tam oczywiście informację, i wybiera 2. I w tym roku otrzymuje tę nagrodę pani profesor Anna Marie Pelletier, która wykłada na paryskiej Sorbonie. I również ja mam zaszczyt tę nagrodę otrzymać. Nie ukrywam, że bardzo się z tego cieszę. Program jest następujący. W najbliższą sobotę o godzinie 10:15 będzie taka specjalna audiencja u papieża Franciszka. Najpierw kardynał Camillo Ruini, który jest sekretarzem Komitetu Naukowego tej nagrody, znaczy najpierw sam sekretarz taki fundacji zrobi wprowadzenie do uroczystości, później kardynał Camillo Ruini przedstawi tych laureatów, sylwetki, następnie papież powie, wygłosi przemówienie, później będzie wręczenie tej nagrody, a więc bardzo, bardzo uroczyście to wszystko w sali klementyńskiej w Watykanie. Wiem, że prowadzone są rozmowy z telewizją Trwam, żeby zrobić bezpośrednią transmisję z tego wydarzenia. Nie wiem, czy one się, czy te rozmowy doprowadzą do szczęśliwego końca, bo tam są rozmaite, jak zawsze, w takich przypadkach uwikłania. Więc jeżeli będzie transmisja, to o 10:15 w najbliższą sobotę. Drodzy Państwo, jedno mogę powiedzieć. Jedno bardzo ważne i mówię po prostu od serca. Jest to na pewno wielkie wyróżnienie, bo po raz pierwszy otrzymuje Polak. Jest to wielkie zobowiązanie, bo to jest no, bardzo taka nagroda prestiżowa papieska. I tak sądzę, tak myślę sobie, że gdyby tam stanął gdzieś przed papieżem razem z panią profesor, to będzie jakaś chwila, kiedy zamknę oczy i będę widział Państwa. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że wszystko będzie przebiegało szczęśliwie, że spotkamy się 8 grudnia, więc ewentualnie coś więcej. Bardzo dziękuję, bo mają Państwo w tym wszystkim naprawdę duży udział. Mówię to bez żadnej przesady. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak to ja na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Pochwalam Jezusa.
Na wieki wieków. Amen.